Dzień dobry. W trzecim dniu maja wita Państwa Agnieszka Barańska. No i kto by się spodziewał, że w tak leniwym dniu będziemy mieli tak napięty program. A zaczynamy od wspomnień z dzieciństwa. Czy Państwo pamiętają Baltazara Gąbkę, szpiega z Krainy Deszczowców, kucharza, który często krzyczał "Mamma mia"? No właśnie. Do historii literatury przeszedł przede wszystkim jako autor książek dla dzieci i młodzieży. Jego Baltazar Gąbka stał się postacią rozpoznawaną i lubianą przez kilka pokoleń czytelników. Ale nie tylko o książkach będzie mowa w audycji poświęconej Stanisławowi Pagaczewskiemu. Jego dzieci, Anna Pagaczewska-Białczyńska, Ewa Pagaczewska i Tomasz Pagaczewski, opowiadają przede wszystkim o górskich wędrówkach, rowerowych wyprawach i egzotycznych podróżach. Zapraszam do wysłuchania audycji Barbary Gawryluk "Zapach siana i nasion palmowych".
Mamy stół pełen wspomnień i wzruszeń. Fotografie i teksty i artykuły. Najbardziej wzruszający to jest ten zeszyt. Pierwsza strona, jesień, 19 listopada 1935.
Ten pierwszy zeszyt to są zapiski z pierwszej wielkiej miłości mojego taty. To była dziewczyna, która miała na imię Ruth, była Żydówką, mieszkała w Swoszowicach pod Krakowem. To wszystko wiem z zapisków. Kiedyś ojciec wspominał, że taka była i bardzo była piękna, i to są te pierwsze właśnie dzienniki, dosyć szczegółowo opisane pierwsze randki, pierwsze pocałunki, pierwsze jazdy do Swoszowic bardzo dalekich, gdzieś het za Krakowem.
Jest tutaj też takie bardzo charakterystyczne zdjęcie Stanisława Pagaczewskiego w kurtce turystycznej. To jest taki typowy ubiór turystów lat 60. i 70. Kurtka wkładana przez głowę, z kapturem, ze sznurówką pod szyją. Takiego ojca panie pamiętają?
Tak, takiego. Ten skafander skończył życie w falach Dunajca, w Tylmanowej. To był rok, o ile ja dobrze pamiętam, 58 albo 59, ale chyba 58. Wjeżdżaliśmy wtedy co roku zresztą na wakacje zaraz po zakończeniu szkoły, czasami nawet przed rozdaniem świadectw. To było tak, kończyła się nauka, rozdawano świadectwa i w tym samym dniu najdalej w następnym pakowanie PKS, prawda, i ukochany Dunajec, to była Tylmanowa. I pamiętam, że wtedy były te słynne, teraz już coraz rzadziej nachodzące Polskę i Kraków powodzie świętojańskie. Ja nie byłam świadkiem tego. Ojciec opowiadał, jak to było, że poszedł się kąpać i zostawił ten skafander na kamieniach nad Dunajcem i przyszła wichura, takie ostre uderzenie wiatru, skafander wzdęło i porwało w nurt Dunajca. I ojciec skoczył za tym skafandrem, ponieważ tam były legitymacje, dokumenty, odznaki wszystkie, które były na tej klapie poprzypinane, oryginalne odznaki. Nurkował, usiłował ten skafander znaleźć pod jakimś kamieniem, ale niestety Dunajec go po prostu zabrał.
Zawsze mówił, że on jest taki Colabrenio. On powinien żyć na południu Francji, tam gdzie jest ciepło, gdzie jest wino, gdzie jest dobre jedzenie, gdzie są oliwki. Cisza, spokój, żadnego miasta, żadnego. Rzeczywiście nie nadawał się. On uciekał, kiedy tylko mógł, jak się tylko robiło ciepło, to on po prostu pakował się i patrzył, gdzie by tutaj tylko wyjechać.
On nigdy w życiu, poza bardzo, bardzo krótkim okresem pracy w Tygodniku Powszechnym, nie pracował w ogóle etatowo. Nie uznawał nad sobą żadnego dyrektora, kierownika, księgowego. Musiał być panem sam dla siebie. I w związku z tym ten okres pracy w Tygodniku Powszechnym był bardzo krótki. Ja już nawet nie pamiętam dokładnie lat, kiedy to było, ale to chyba były lata przełom 50., 60. lat. I w związku z tym, że on właśnie uważał, że jest wolnym człowiekiem, nie będzie pracował etatowo, tylko i wyłącznie na swój własny rozrachunek literacko-dziennikarski, podjął taką decyzję i uważał, że trzeba wziąć plecak na plecy i jak tylko chwila przyjdzie, to iść przed siebie w góry.
Ja często chodziłam z ojcem, prawie na każdą wycieczkę, jednodniową, dwudniową, dłuższą, krótszą. Lubiłam atmosferę tych wędrówek. właśnie to, co oddaje to zdjęcie.
Pani tutaj siedzi przy jakiejś szopie.
Szopie, patrząc
domku,
na to, na jak wzgórzu. Jestem ubrana, to musiało być ciepło. To był, musiał być albo czerwiec późny, albo lipiec, może nawet, może jakiś dzień lata. To jest nas to ku Makowicy, koło Tylmanowej. Więc to są te tereny, po których chodziliśmy. Takie chałupki na końcu wsi. To jest w tej chwili dla mnie najpiękniej spędzony czas. W takiej chałupce, na takiej wiosze.
Taka prowincja takiej właśnie.
Prowincji.
Kocham taką ciszę, taką prowincję, takie galicyjskie miasteczka, jakieś wioseczki, jakieś rynki takie zakurzone. No i ja to mam dalej. I może już w tej chwili więcej jeździmy z mężem samochodem, ale czy z dziećmi, ale właściwie cały czas ja dzieciom moim już przekazałam, że to są najpiękniejsze wakacje, że to są najpiękniejsze rejony i tak im pokazuję, jak mi tata pokazywał. Dla nich to już też wakacje pachną miętą. To było coś, czego mnie tata nauczył. To były
mięta
roztarte w ręce.
Macierzanka,
mięta, tak. I siano, takie schnące, tak. Które mnie się kojarzy z wakacjami z dzieciństwa do dziś i moim dzieciom już też właśnie, chociaż one nie znały dziadka. Co prawda tu siostra najbardziej chyba może chodzi
ja
wciąż i chodzi.
Ja chodzę, ja kocham. Ja patrzę,
ona kocha
jak chodzić. Jest tylko dzień wolny, o tak jak teraz, długi weekend, prawda? Muszę wyjechać i bardzo chętnie wyjeżdżam właśnie w góry.
Jeżeli chodzi o wycieczki krajoznawcze po Polsce, to byliśmy bardzo częstymi gośćmi taty. A ojciec, oprócz tego, że skończył polonistykę, to miał jakieś natchnienie turystyczno-krajoznawcze. I związał się w ten czas z krakowskim oddziałem PTTK. No i w tym PTTK zrobił, można powiedzieć, małą karierę. Dlatego, bo napisał około 25 czy 30 przewodników po rejonach Polski Południowej, po Gorcach i Beskidach szczególnie. Zdobył złotą odznakę PTTK, odznakę przodownika GOT-u, czyli Górskiej Odznaki Turystycznej, i był przewodnikiem beskidzkim. Z tym, że prowadzenie wycieczek z początku było dosyć częste, ale potem z tego zrezygnował, gdyż stwierdził dosyć ciekawą sprawę. On nie lubi masowej turystyki. A prowadzenie 30-40 osobowej grupy po Beskidach i Gorcach, do czego był uprawniony, przestało go w ogóle bawić. On lubił być w górach sam, z plecakiem, kijem w ręce i samotnym obcowaniem z naturą.
Przypuszczam, że przede wszystkim nabrałem zainteresowania takiego łażenia dzięki mojemu ojcu, który był historykiem sztuki i który robił bardzo dużo wycieczek ze swoimi studentami po różnych okolicach Polski i także tutaj zakrakowskich. No i on zawsze zabierał bardzo wielu studentów, robił pewnego rodzaju kolokwia pod gołym niebem i zawsze mnie zabierał ze sobą. I wtedy chyba widocznie zaraziłem się jakąś taką pewną tą manią wędrowania. Tu chyba są korzenie właśnie tych moich zainteresowań.
Ja dosyć dużo z ojcem podróżowałem po górach, ale no potem moje już sprawy rodzinno-zawodowe uniemożliwiły mi częste wędrówki, a ojciec od lat 60., no mówiąc tak w cudzysłowie, zajął się podróżowaniem w szerszym zakresie. Umożliwiło mu to decyzja ówczesnego Ministerstwa Kultury i Sztuki, które jak gdyby wykupiło możliwość w polskich liniach oceanicznych i polskiej żegludze morskiej uczestnictwa członków związków twórczych na pokładach statków handlowych. I najdroższą rzeczą na ówczesne czasy, czyli cenę biletu okrętowego, pokrywało Ministerstwo Kultury i Sztuki. Autor, pisarz albo inny twórca pokrywali tylko tak zwane koszty hotelowe, czyli po prostu koszty wyżywienia i zakwaterowania na pokładzie tego statku handlowego. I w związku z tym utworzyła się możliwość, że tak powiem, za parę dolarów wyjazdu w świat. I proszę sobie wyobrazić, że pierwsza podróż ojca do Afryki Zachodniej, która trwała około 3 miesięcy i ona była robiona w 1964 roku, od października do końca grudnia przebywał w tym rejsie, mając w kieszeni no przydziałowe na ówczesne czasy 10 amerykańskich dolarów.
Już wiemy w takim razie, skąd wzięła się Anna z mórz południowych. To pewnie było przede wszystkim to, co on sam zobaczył i przeżył w tych egzotycznych podróżach.
Niewątpliwie tak, z tym, że proszę pamiętać, że każdy twórca ma prawo do pewnej, że tak powiem, własnej wizji każdego swojego dzieła. No i w tym wypadku było tak samo. Afryka była zwiedzona, że tak powiem, od strony zachodniej aż do równika, do wyspy Fernando Po w Zatoce Gwinejskiej, a na następny rok, czy za dwa lata, ojciec popłynął w rejs dookoła Morza Śródziemnego, w który mógł zabrać już moją również nieżyjącą mamę i oboje odbyli ten rejs, mianowicie to były północne wybrzeża Afryki, Liban, Syria, Turcja i Hiszpania, porty południowej Europy i z powrotem przez Gibraltar i Zatokę Biskajską wrócili do Gdyni. Ten rejs trwał chyba około 2 miesięcy, z tego co ja pamiętam.
Pani Anna, czy to prawda, że Anna z mórz południowych to tam jest gdzieś pani?
Tylko
wie.
Chyba moje imię, czy moja
to jest imię wzięte, tylko
nie
tak,
byłam
tam
niestety na Morzach Południowych.
A nie zazdrościliście ojcu, że pływa po takich egzotycznych morzach? No,
ja nie.
Chyba nie.
Bo ja nie lubię kiwania. Kocham wodę. Kocham wodę i naprawdę...
Ale stojącą taką, jak jezioro. Tak,
stojącą typu jezioro. Mhm. Może, owszem, może być, ale tylko z brzegu.
Zawsze dzieci czekają na jakieś prezenty, niespodzianki.
No to było niesamowite w ogóle. Dla mnie coś, co pamiętam najbardziej z jego powrotu, to przedziwny zapach, który te prezenty wydzielały.
Znaczy,
na przykład
w ogóle bagaży.
Bagaży,
rzeczy.
Tak.
On przywoził kurtka, sweter, bo to był
maski z drewna, które u nas nie rośnie, które pachniało, orzechy kokosowe, których się nie widywało, które miały swój zapach, jakieś, czy perfumy dla mamy, no w każdym razie mnóstwo różnych wyrobów, owoców, masek,
ananas,
figurek.
Pióropuszem, pamiętam, na którymś wyprawie dostał zamówienie. Co przywieźć? Ananasa z pióropuszem. No wtedy to był zupełnie egzotyczna rzecz.
Znaliśmy z ilustracji. No
tak. Tylko i ten ananas z pióropuszem, pamiętam,
zielony,
przyjechał.
Coś, co też było zupełnie u nas banany, to się w kilometrowych kolejkach stało. On przywiózł cały plecak bananów, które na kredensie w kuchni później dojrzewały i pachniały. Dla mnie najbardziej, do dziś pamiętam przedziwny zapach, jakiś nasion, jakiś, z którego się olej robi palmowy. Całe garści takich nasion przywiózł, które miały taki zapach. No, najdziwniejszy to był ten zapach, jak przyjeżdżał.
Przede wszystkim szlaki moich wycieczek zawsze prowadzą na południe. Na południe od Krakowa i na południe od Polski. Dlatego, że lubię słońce. To jest taka jakaś normalna tęsknota ludzi północy. Właśnie, a my jesteśmy już ludźmi północy chyba coraz bardziej. No to właśnie ten standard ludzi północy za tą pogodą, za tym ciepłem, którego u nas ciągle brakuje. Więc niewątpliwie te podróże i wrażenia odniesione się tych podróży w jakiś sensie dają materiał do pisania.
Moim największym takim przywiązaniem to była książka, która była napisana po naszej wspólnej takiej wyprawie rowerowej, krajowej wycieczce. To było w 1957 roku. Ojciec wziął nas na 2-tygodniową rowerową włóczęgę nad Polskie Morze. Notabene ja w ten czas miałem 10 lat i po raz pierwszy widziałem morze. No więc dlatego mi to może utkwiło w pamięci. Ta 2-tygodniowa włóczęga rowerowa po polskim wybrzeżu, począwszy od Szczecina, a skończywszy na Cyplu, Helu, została potem uwieczniona w formie takiego jak gdyby pamiętnika. Miało to tytuł Raj na kółkach i zostało wydane przez Wydawnictwo Morskie w Gdyni. Ta książka nigdy nie była wznowiona, ale to mi się kojarzy zawsze z tym, co sam przeżyłem, co wspominam do dzisiaj jako bardzo miły okres, gdyż z matką, ojcem i moją starszą siostrą Ewą odbyliśmy tę 2-tygodniową taką włóczęgę po polskim wybrzeżu. W ten czas jeszcze można było rowerami jeździć, ale dzisiaj to A moja młodsza siostra Anna przebywała wówczas u swojej babci w Jordanowie. I ten dwutygodniowy okres spędzony w 1957 roku na polskim wybrzeżu i potem uwieczniony w książce pod tytułem Raj na kółkach, to był taką moją najmilszą pozycją, jaką ojciec napisał.
Cóż to za wspaniała rzecz? Rower. Dwa kółka, kilka stalowych rurek, kierownica, siodełko, pedały. I oto świat dla ciebie otwarty. Wszystkie szosy przed tobą, polne drogi, ścieżki leśne, a nawet miedzę. Brak silnika to najważniejsza zaleta roweru. Dzięki niej możesz jechać w ciszy. Możesz podsłuchiwać przyrodę, nie schodząc z siodełka. Cieszy cię śpiew ptaków w leśnej gęstwinie, porykiwania bydła na pastwiskach, szum wiatru, bulgot strumyka skaczącego po kamieniach tuż przy drodze. Słyszysz szum górskich rzek, dalekie jukanie pasterzy, turkot drewnianych młynów skrytych w zieleni nad potokami, gęganie gęsi. A jeśli masz czułe ucho, to możesz złapać od czasu do czasu plusk ryby w jeziorze, obok którego przejeżdżasz.
Ja byłam najmłodszym dzieckiem, młodsza jestem od brata średniego o 6 lat, także była spora różnica wieku, oni już byli nastolatkami, a ja byłam jeszcze całkiem małym takim dzieciakiem. I no nie wiem, czy były kłopoty z moim zasypianiem, czy z jakiego innego powodu, ale ja się domagałam co wieczór, żeby tata opowiadał bajkę, najlepiej o smoku, ale żeby smok był dobry. No i tak powstał smok wawelski, który jest w gąbce i tata po prostu, myślę, że łatwiej mu było, jak te same postaci ciągnęły tam jakąś historię. No i któregoś dnia wpadł na pomysł, żeby to wszystko spisać i tak powstał Baltazar Gąbka. Oczywiście czytałam to później i w kolejnych wydaniach nawet i wciąż do tego wracam. Zresztą wszystkie kolejne wydania w domu są, kolejne tłumaczenia na różne języki, ale tak naprawdę to najbardziej pamiętam Gąbkę i smoka z tego, że tata przychodził, siadał przy łóżku i opowiadał.
Ojciec z nami nie konsultował. Natomiast jak coś pisał właśnie typu Baltazar Gąbka, czy Annę z Mórz Południowych, czy Gospodę pod Upiorkiem, czy cokolwiek młodzieżowego, to ja pamiętam, że się stało nad maszyną jak sęp. I prawda, kartka się kończyła. Pisać to tu i teraz idziemy czytać. To się czytało jeszcze na gorąco zupełnie. I to czytało się nie pod kątem, żeby coś poprawić, zmienić. Nie, po prostu się czytało, żeby przeczytać.
Czy ojciec oglądał filmową wersję?
Tak, filmowa wersja była jeszcze przez ojca oglądana, gdyż prawa do animowanego filmu stworzonego przez wytwórnię w Bielsku Białej ojciec odstąpił jednorazowo wytwórni filmów w Bielsku i Telewizja Polska na dobranocki ten film emitowała. No między innymi dlatego na przykład Japonia zainteresowała się smokiem, gdyż ten film drogą telewizji satelitarnej dotarł nawet i w tamten zakątek świata. A w ten czas jakieś zainteresowanie wyszło i myśmy dostali bardzo miłą propozycję z Tokio o podpisanie zgody na wydanie Baltazara Gąbki w Japonii. Notabene nie tylko tego pierwszego sztandarowego tomu, ale i dwóch pozostałych, gdyż Gąbka, że tak powiem, ukazał się jako smocza trylogia. A zakończenie tej smoczej trylogii, czyli Przygoda na Rodos, również nawiązuje do podróży ojca po Morzu Śródziemnym.
Dawno, dawno w krainie deszczowców zaginął sławny badacz latających żab profesor Baltazar Gąbka. Z Krakowa na ratunek wyrusza ekspedycja kierowana przez nie mniej słynnego podróżnika, wawelskiego smoka, któremu w niebezpiecznej wyprawie towarzyszy książęcy kucharz
Bartolini Bartłowiej, herbu zielona pietruszka, mamma mia, do usług.
Ich śladem podąża tajemniczy Don Pedro.
Karamba!
Bieg z krainy deszczowców.
W tej filmowej wersji, w tym filmie animowanym, jednak jest trochę różnych zmian. Na przykład bardzo mnie rozśmieszyła historia Herbu kucharza. On był w filmie i tak go zapamiętały dzieci, które na przykład nie sięgnęły po książkę. Był Herbu Zielona Pietruszka. Tymczasem zupełnie inaczej było to w książce. Czy ojciec zgadzał się na te zmiany?
Tak, ponieważ, jak mówię, odstąpił prawa autorskie do filmu wytwórni w Bielsku Białej i zgodził się na pewnego rodzaju skróty i zmiany. Notabene trzeba powiedzieć, że w filmie występuje troszkę mniej postaci niż w książce. No ale co są wymagania mimo wszystko filmu, szczególnie filmu rysunkowego?
Tak, ja myślę, że wielu z nas ma w głowie cały czas melodię z tego filmu. Wielu z nas pamięta okrzyki kucharza Bartoliniego. Wielu z nas pamięta, jak wyglądał Smok Wawelski. Natomiast dobrze by było, żeby dzieci sięgnęły, również te współczesne dzieci sięgnęły po oryginał, czyli po książkę, bo ta akcja jest tam o wiele bardziej bogata, a ja przeczytałam taki felieton Joanny Olech, doskonałej znawczyni literatury dla dzieci, która sama przyznała się, że poznała Baltazara Gąbkę i Smoka Wawelskiego właśnie z animowanego serialu, jak kiedy oglądała Dobranockę. I dopiero niedawno sięgnęła po książkę i dla niej okazało się, że to w ogóle jest zupełnie inna historia, że to wcale nie jest tylko taka bajka dla dzieci, ale jak ona to napisała, że wszystko jej się na dodatek w tej książce z polityką kojarzy. Że to była wielka satyra na totalitarne państwo i ona nie rozumie, jak Stanisławowi Pagaczewskiemu mogło się to w tych czasach udać, że cenzorzy tego się nie dopatrzyli, ale cenzorzy, z tego co wiem, właśnie często ingerowali.
Były problemy z cenzurą niesamowite. Jak nigdy ojciec nie miał żadnych problemów przy pisaniu czegokolwiek dla dorosłych z ówczesnym tak zwanym Urzędem Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Tak przy pisaniu bajek dla dzieci bez przerwy był wzywany na dywanik do cenzora. I to nie tylko przy Baltazarze Gąbce, ale również przy innych pozycjach również. No trudno mi powiedzieć, jakie były zamierzenia już nieżyjącego ojca, ale on sam tą książką tak się bawił, że wspominamy to do dzisiaj. A cenzor, no niestety, przyczepił się również i do Baltazara Gąbki, jak powiedziałem. I to było dosyć, że tak powiem, spektakularne przyczepienie się, ponieważ po oddaniu książki do wydawnictwa ówczesny minister spraw wewnętrznych, mianowicie generał Moczar, źle się kojarzył, gdyż w książce taką personą non gratą był niejaki szpieg z krainy deszczowców, nazywał się Moczarek. Cenzor w tej sprawie wezwał ojca i niestety pan Moczarek musiał zostać zmieniony na pana Mrzawkę.
Zaczęłyśmy naszą rozmowę od dzienników, czyli od tych najstarszych pamiątek, które mają panie po ojcu, ale mamy tutaj też pamiątkę, o której pani Anno mówi, że nawet nie wie pani, skąd ojciec przywiózł tego buzdę.
Nie wiem, skąd przywiózł. To najprawdopodobniej jest marmur, wygląda jak marmur i ona zawsze stała u taty na biurku.
Zawsze, tak.
Zawsze. I to jest, jak tata umarł i tak się dzieliliśmy rzeczami, książkami, różnymi pamiątkami po nim, to było pierwsze, co złapałam i powiedziałam, że właściwie mogę nic innego nie brać, tylko tego Buddę, bo on mi się tak strasznie kojarzy z tatą i taty biurkiem. Nie wiem, chyba tam dużo siedziałam w tym pokoju. Na przykład jak tata pisał przy biurku czy przy maszynie, to ja się zwijałam w fotelu i czytałam książkę u niego w pokoju przy piecu. I ten Budda mi się tak kojarzy z jego pokojem i z nim, że to chciałam mieć. No i stoi teraz u mnie w domu też.
Bo jestem w tej chwili bardzo wzruszona. Ale chciałam tutaj teraz podziękować ojcu za to, że nauczył mnie kochać zapach siana.
To jest coś chyba, co zrobił dla nas najważniejsze i co ja się starałam przekazać moim dzieciom. Nie wiem czemu, ale to jest coś, co on tam jest w tym.
Była to audycja Barbary Gawryluk, Zapach siana i nasion palmowych. Realizacja Elżbiety Mul. O swoim ojcu, Stanisławie Pagaczewskim, opowiadali Anna Pagaczewska-Białczyńska, Ewa Pagaczewska i Tomasz Pagaczewski. W audycji wykorzystano archiwalne nagranie Anny Balickiej ze Stanisławem Pagaczewskim z 1980 roku. Fragment wspomnień Raj na kółkach czytał Marcin Kobierski. W audycji wykorzystano również fragmenty ścieżki dźwiękowej z filmu Porwanie Baltazara Gąbki oraz muzyczne fragmenty z płyty Muzyka i Tatry.